Nawiązując do poprzedniej konferencji, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na ważną rzecz, na słowa, które znajdujemy w liście do Hebrajczyków. Czytamy tam, że wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Bóg do nas mówi, posyła swoje słowo. Na górze przemienienia i podczas chrztu w Jordanie Ojciec odezwał się, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. On jest Słowem. Przywołuję te treści, by raz jeszcze podkreślić, żebyśmy nie ulegli jakiemuś nieporozumieniu. Słowo w modlitwie jest ważne. Bóg objawił się jako Słowo. My to Słowo słyszymy, przyjmujemy i na nie odpowiadamy. W modlitwie jest Słowo, ale niekoniecznie ono musi być werbalne, wypowiedziane ustami czy w myślach. Nie likwidujemy więc słowa z modlitwy. Nie chcę powiedzieć, że idealną modlitwą jest pustka, jest cisza, tak jak w buddyjskich technikach medytacyjnych. Jest słowo, które my wypowiadamy, ma być wyrazem mojej obecności, mojego samodarowania się Słowu, które nam się darowało. Chcę tylko podkreślić, że Słowo pozostaje w funkcji obecności, w funkcji miłości. Mówię, bo kocham. Ludzie, którzy kochają się, jak to wielokrotnie podkreślałem na wykładzie, mówią do siebie. Mówią serdecznie, mówią łagodnie, mówią spontanicznie. Mówią dlatego, że kochają, że wyrażają swoją miłość. Ale także kiedy milczą, też mówią. Mówią sobą, swoją obecnością. Natomiast samo mówienie, za którym nie szłoby zaangażowanie, nie szłoby uczucie, nie szłaby ta obecność, będzie pustosłowiem. To tak zamykając poprzedni temat. Mówimy o przeszkodach w modlitwie, przeszkodach obiektywnych. Tą obiektywną przeszkodą, w jakim stopniu od nas niezależną, jest działanie złego ducha. Zły duch, jako upadły anioł, wie znacznie lepiej od nas, kim jest Bóg i czym jest szczęście zjednoczenia z Bogiem, które on bezpowrotnie utracił. On wie, co on utracił, ale tego nie żałuje. On jest zbuntowany, świadomie wybrał. Wiedząc, co utracił, zazdrości, nienawidzi i dlatego za wszelką cenę próbuje nas ograbić z tego daru szczęścia wpatrywania się twarzą w twarz z naszym Ojcem. Święty Jakub Apostoł w swoim liście trafnie zauważa w rozdziale 2, wiersz 19, że złe duchy wierzą, czyli wiedzą, że Bóg jest i drżą. Nie kochają Go, drżą. Z lęku, bo kto nie wydoskonalił się w miłości, ten się lęka i drżą z nienawiści. Złe duchy nie są zdolne kochać Boga i kontemplować Go. Tym bardziej zazdroszczą nam i na różne sposoby próbują nam przeszkodzić w modlitwie. Jak to robią? Przypomnę raz jeszcze. Ów podwójny ruch Boga do człowieka, który najpełniej wyraził się we wcieleniu, Bóg pierwszy nas umiłował, to On zeszedł do człowieka, okazując mu swoją miłość. I drugi ruch człowieka do Boga, jako odpowiedź na dar Jego miłości. W tym ruchu, w tym zejściu Boga do człowieka, w tym pochyleniu się miłosiernego Ojca nad swoim dzieckiem, nad swoim marnotrawnym synem, szatan nie może działać, nie może przeszkodzić Panu Bogu. Nie może go zatrzymać, jest tylko Bożym stworzeniem. Nie jest jego rywalem, choć mu się tak może wydawać. W jego pysze szatan uważa siebie za co najmniej partnera, jeżeli nie rywala samego Stwórcy. Natomiast w tym ruchu oddolnym, kiedy człowiek stara się odpowiedzieć miłością na Bożą miłość, szatan może nas pokonać. Ma do tego wiele możliwości i ma sposoby. I w jednej i w drugiej sytuacji odbija się to na modlitwie. Mianowicie szatan, nie mogąc zatrzymać Boga w jego zejściu do człowieka, jak mówiłem, próbuje przekierować, próbuje fałszować, próbuje siebie podłożyć pod Boże działanie. A zatem może być tak, że podsuwa fałszywą pobożność, podsuwa taką chorobliwą gorliwość, także w modlitwie. Z modlitwy czyni w pewnym sensie zabawę. Dam przykład, może zbyt daleko idący. Proszę tego nie nadużywać. Chcę tylko pokazać, na czym to może mniej więcej polegać. Pamiętam, jak w moim seminarium przed 30 paru laty dwóch bardzo gorliwych kleryków rywalizowało, który będzie dłużej się modlił. Wszyscy już poszli po apelu jasnogórskim do pokoi spać, a oni dwaj siedzieli. I tak do drugiej, do trzeciej w nocy, aż obydwaj posnęli. Który dłużej, który kogo przetrzyma, który jest gorliwszy? Nie ma w tym prawdziwej pobożności. Jest tylko jakaś głupia zabawa, jakieś, no właśnie co? Nie mówię, że oni byli pod wpływem złego ducha w tym przypadku. Może po prostu zwykła głupota, zwykła jakaś chorobliwa ambicja. Ale tak może być. Że diabeł wywołuje w człowieku taką fałszywą gorliwość, że wszystko musi być podporządkowane woli człowieka. Nieważne, że trzeba komuś w tym momencie pomóc, usłużyć, że ważniejsza jest miłość Boga i bliźniego. Nie, ważniejsza jest modlitwa. Ważniejsze jest rzucić wszystko, teraz się trzeba modlić, teraz, natychmiast. Trudno znaleźć jakiś taki adekwatny przykład, ale chcę tylko uwrażliwić na to, że zły duch może człowieka kusić do takich właśnie działań, do instrumentalnego traktowania modlitwy. Gorzej, diabeł, nie mogąc inaczej działać, będzie próbował człowiekowi podsunąć fałszywy obraz Boga. Będzie skłaniał człowieka, aby uwierzył, że podczas modlitwy ma wizję Przenajświętszej Trójcy, że widzi Matkę Bożą, widzi aniołów, widzi świętych, może im zadawać pytania, zgłaszać prośby, no i że jest wielkim, wybitnym mistykiem. Mnie się święci pokazują, nie sąsiadowi w ławce. Oczywiście to brzmi bardzo śmiesznie i wywołuje uśmiech politowania, ale drodzy bracia, takie przeświadczenia są u ludzi. Spotykamy takich ludzi. Jeżeli to jest tylko wynik własnej jakiejś naiwności i takiej zwykłej ludzkiej próżności, to jest to do wyleczenia, do wyprostowania. Gorzej, jeżeli człowiek w ten sposób pozwala sobą manipulować przez złego ducha, który ośmiesza modlitwę. Ktoś, kto patrzy z boku, nie czuje się pobudzony do pobożności. To jest znamienne, że jeżeli zaproszenie do modlitwy dokonuje się pod wpływem Ducha Bożego, ktoś, poddając się tchnieniu Ducha Bożego, zaprasza do modlitwy, inni się czują pociągnięci, ubogaceni, wyciszeni. Ale jeżeli to jest z inspiracji ludzkiej, czy takiej właśnie diabelskiej, nie wzbudza to pobożności. Przeciwnie, odpycha, zniechęca. Tak można rozpoznać, jakie tak naprawdę motywy działają. Diabeł potrafi przeszkadzać w modlitwie i to czasem bardzo skutecznie. Ci, którzy miewają jakieś wizje Pana Boga w czasie modlitwy, wizje przy Najświętszej Trójcy, widzenie Chrystusa i temu podobne rzeczy, łatwo mogą się przekonać, skąd to pochodzi. Jeżeli taki obraz podsuwa zły duch, zawsze ta wizja Pana Boga, to pojęcie Boga będzie fałszywe, płaskie, takie sprowadzone do naszych oczekiwań. Człowiek tworzy sobie obraz Boga według własnej wyobraźni. Jeżeli natomiast jest to dzieło Boże, ono daleko przekracza jakiekolwiek nasze wyobrażenia. Dlatego jeżeli jest, to bardzo rzadko, to w sposób wyjątkowy. Częściej jednak diabeł zazdrosny o nasze zjednoczenie z Bogiem przeszkadza nam w modlitwie w tym wymiarze naszego wysiłku. Mówię teraz o tym drugim ruchu, kiedy człowiek odpowiada na miłość Bożą, kiedy chce właśnie wejść w dialog z Bogiem, kiedy otwiera się na Bożą tajemnicę. Diabeł jest o to zazdrosny. Próbuje więc człowieka zatrzymać na różne sposoby. A ponieważ jest diabłem, a greckie diaballos oznacza tego, który został rozpołowiony, rozbity na pół. A więc jest sprzeczny sam w sobie. Dlatego diabeł będzie stosował technikę ambiwalentną. Jak to mówi się, kij i marchewka. Więc w ten sposób diabeł próbuje działać na człowieka, by doprowadzić go przede wszystkim do grzechu śmiertelnego, by zerwać więź miłości z Bogiem, by doprowadzić człowieka do takiej duchowej agonii, bo kiedy człowiek ciężko zgrzeszy, jest to dość chyba powszechne doświadczenie każdego z nas, kiedy popełni jakiś grzech śmiertelny, tak trudno wtedy się modlić. To jest taka, modlitwa jest wtedy takim wołaniem z głębokości, takim jękiem duchowej agonii. Jeżeli nie nastąpi czym prędzej sakramentalne odrodzenie, to z czasem taka modlitwa może po prostu zaniknąć. Jeżeli człowiek trwa długo w stanie grzechu i jest mu tak trudno się modlić, w sposób naturalny będzie od tej modlitwy uciekał. Dotąd, aż zupełnie zaprzestanie się modlić. To jest wtedy zwycięstwo złego ducha. Ale diabeł nie od razu człowieka wtrąca w grzech śmiertelny, żeby zniszczyć jego modlitwę. Częściej bawi się nami jak kot myszą. Prowokuje człowieka do różnych drobnych niewierności, do różnych drobnych zaniedbań, albo jakoś wznieca takie poczucie wyższości, doskonałości, pewności siebie. W rezultacie modlitwa zaczyna schodzić na dalszy plan. I kiedy duch zły osłabi tą czujność człowieka, wtedy go atakuje. To jest tak jak zwierzę myśliwskie. Kiedy, jak oglądamy filmy przyrodnicze, lew, tygrys, czy jakieś pantera, czy jakieś inne zwierzęta, to zwierzę nie rzuca się w środek stada antylop, bo te wystraszone antylopy by go zadeptały, zapodłyby go, on by zginął. Ale co robi? Delikatnie odpędza jedną sztukę na bok i kiedy ona jest samotna, wtedy ją atakuje. Albo czeka właśnie na tą słabą, która idzie na końcu, osłabioną, zranioną, wtedy ją eliminuje. Coś podobnego dzieje się z nami. Jeżeli człowiek jest osłabiony, jest zmęczony, tak fizycznie, po prostu psychicznie, zmęczony, znużony, udręczony jakimiś problemami emocjonalnymi, psychicznymi, materialnymi, czymkolwiek, wtedy staje się łatwym łupem złego ducha. Wtedy łatwo ulegać różnym pokusom, zniechęceniu, takiemu przeświadczeniu, że moja modlitwa nie ma sensu, moja modlitwa się pewnie Panu Bogu nie podoba, a kimże ja jestem, żeby moja modlitwa mogła być wysłuchana? Wszystko jest na nie. I wtedy człowiek jest jak taka chora antylopa, którą łatwo ten lew może dopaść i pożreć. To jest właśnie taktyka złego ducha. Próbuje nas zniechęcić, próbuje nas osłabić. Robi to także poprzez albo podsuwanie nam różnych pokus, różnych propozycji, na przykład takich sugestii, że no możesz się pomodlić później, nie musisz się modlić tak długo, możesz tę modlitwę przełożyć na jutro. Tysiące różnych powodów się znajdzie, żeby odkładać modlitwę, żeby z niej rezygnować. I to już jest taka szczelinka, przez którą zaczyna się wciskać to zło. A jeżeli człowiek się nie da zwieść w ten sposób, to diabeł próbuje go z drugiej strony. Będzie mu przypominał jego dawne grzechy, jego niewierności. Będzie mu uświadamiał, że jest niegodny, że jest grzeszny, że Pan Bóg takiego grzesznika na pewno nie kocha, że nie wiadomo, czy jest dla niego szansa zbawienia, że to wszystko, co jest, co robi, kim jest, nie ma sensu. Po pogrąża człowieka w rozpaczy. I tak próbuje. Albo będzie przypominał nam przyjemności grzechu, albo będzie przywoływał przykrość związaną z grzechem. Albo w jedną, albo w drugą stronę właśnie. I czasem te uczucia są, przeplatają się, są sprzeczne. Co gorsze, takie uczucia sprzeczne, które mają na celu przeszkodzić nam w modlitwie, będą pojawiały się właśnie w trakcie modlitwy. Próbując nam zaburzyć ten spokój, ten dialog. Jest jakiś hałas, który nam przeszkadza w skupieniu się na rozmowie z Bogiem. Ile razy doświadczamy takich podobnych przeżyć, kiedy przychodzimy na medytację, nastawiamy się, że chcę tak bardzo pomedytować, właśnie tak wylać duszę przed Bogiem, jak to pięknie jest powiedziane w pierwszej księdze Samuela, gdzie Anna, matka Samsona, która przychodzi do świątyni, modli się o syna. Kapłan Heli widzi ją modlącą się, ale nie wydaje dźwięku, tylko porusza wargami i sądzi, że jest pijana. I mówi, przestań, dokąd będziesz pijana? A ona mówi, duszę przed Bogiem wylałam. Piękne określenie. I czasem jest tak, że my chcemy taką duszę wylać przed Bogiem. Przychodzimy do kaplicy, gonitwa myśli, różne skojarzenia, różne, prawda, rzeczy się dzieją w naszych myślach. Czy nie jest to właśnie próba wdarcia się w naszą sferę modlitwy złego ducha, żeby nam przeszkodzić, żeby nam hałasować, żeby nam odebrać radość modlitwy. Żeby człowiek wyszedł z kaplicy z poczuciem, że zmarnował czas, że już nie jest w stanie się skupić, nie jest w stanie się modlić. Dać sobie spokój, właśnie nie dać się oszukać. To prawda, że w takiej sytuacji modlitwa nie będzie nam stwarzać przyjemności. Ale przecież nie dla przyjemności jest modlitwa. Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem. Jest wejściem w tajemnicę Bożą. Czasem ta tajemnica jest przerażająca. Czasem ta tajemnica jest trudna, jest jak krzyż. To nie jest cukierek w nagrodę za dobre postępowanie. Ale to jest walka. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o walce modlitwy. Dlatego nie trzeba się zrażać, że się coś nie udało. Porażka nie jest klęską. Nie udało się raz, drugi, trzeci, dziesiąty skupić na modlitwie, ale może za 11, za 12 razem się uda. O jakości modlitwy świadczy nie tyle to, co ja przeżywam, co ja czuję, czy coś w ogóle czuję, tylko to, jakie ona przynosi owoce w moim życiu. A my nigdy naprawdę nie wiemy, jak modlitwa zaowocuje. My czasem modlimy się o takie czy inne dary i nie czujemy, żeby to się stało. Kiedyś na początku pontyfikatu papież Jan Paweł II miał spotkanie z młodzieżą oazową w ogrodach w Castel Gandolfo. I w takim spontanicznym przemówieniu papież, nawiązując do jakiejś piosenki czy jakiegoś świadectwa, nie pamiętam jaki to był kontekst, powiedział coś takiego: czy modlitwa jest wysłuchana? Powiedział, tak. Nie ma modlitw niewysłuchanych. Nawet jeżeli Pan Bóg nie wysłuchuje naszej modlitwy tak, jak my chcemy, to zawsze daje nam Ducha Świętego. Zawsze modlitwa owocuje, choć nie zawsze tak, jak my chcemy. Daje nam Ducha Świętego. Daje nam łaski takie, jakie On chce. Dlatego nie trzeba wątpić w skuteczność modlitwy, nawet tej utrudzonej, tej, w której czujemy przeszkody, różne roztargnienia, które mogą pochodzić właśnie od złego ducha. Warto wspomnieć, że o tym, iż na modlitwie mogą przychodzić takie przeszkody pochodzące od złego ducha, świadczy to, że pewne myśli, pewne pragnienia, pewne poruszenia pojawiające się w modlitwie są uporczywe. Że człowiek próbuje zająć się czymś, odwrócić uwagę, one ciągle powracają. Nie możemy się ich pozbyć. Jesteśmy przed Najświętszym Sakramentem i właśnie wtedy najbardziej bombardują nas takie skojarzenia, takie myśli. Być może jest to właśnie znak, że to od złego pochodzi. Że to nie jest tylko kwestia naszej psychiki. Choć byłoby przesadą twierdzić, że zawsze, w każdej sytuacji, te nieadekwatne do modlitwy myśli, obrazy, skojarzenia, pragnienia, czy nawet cielesne poruszenia, że one zawsze pochodzą od złego ducha. Byłoby przesadą tak twierdzić. One mogą pochodzić z naszego psychiki, z naszego ciała, ale kiedy one, jak powiedziałem, są uporczywe, a co więcej, pojawiają się w kontekście Najświętszego Sakramentu, świętości samego Boga, jest to jakiś znak, że mamy tu do czynienia już nie tylko z naszą cielesnością, z naszą psychiką, ale z osobowością zła. Jak się zachować w takiej sytuacji? Przede wszystkim zachować spokój i wytrwałość. A w sytuacji, kiedy takie przeszkody byłyby szczególnie dotkliwe, warto taką pokusę wyznawać. Jak wspominałem na wykładzie, mądrość starożytnych ojców, chociażby świętego Bazylego, który poleca pokusy demaskować, wyznawać spowiednikowi. Pokusa jest propozycją zła, nie jest grzechem jeszcze. Dopóki nie zgodzimy się na pokusę, ona nie jest grzechem. Nie ponosimy za pokusę odpowiedzialności takiej jak za grzech. Nie ma więc powodu obawiać się wyznawania pokus. Zdemaskowanie tych przewrotnych sugestii złego ducha skutecznie je osłabia. I może wyzwolić w nas wolność do modlitwy. Dlatego też ważną jest rzeczą, aby przystępując do modlitwy prosić Ducha Świętego o Jego światło. Bo jak pisze święty Paweł, gdy nie potrafimy się modlić, sam Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Prośmy więc zawsze o Ducha Świętego, o Jego moc, o Jego światło, o Jego prowadzenie na czas modlitwy. Prośmy o asystencję Najświętszą Marię Pannę, niewiastę kontemplującą, świętych aniołów, anioła stróża, który zawsze modli się z nami i modli się za nas. My nigdy nie modlimy się sami, zawsze modli się z nami anioł stróż. Mamy zawsze modlącego się towarzysza. Warto jeszcze wspomnieć o jednej przeszkodzie w naszej modlitwie. Taką przeszkodą jest wpływ świata. Czy chcemy, czy nie chcemy, toczy się walka o modlitwę, o jej wartość w naszym życiu, a tym przeciwnikiem w tej walce jest świat. Mówi o tym wyraźnie Katechizm Kościoła Katolickiego w numerze 2727, łatwo zapamiętać, 2727. Czytamy tam: musimy również przeciwstawiać się mentalności tego świata. Wsącza się ona w nas, jeżeli nie jesteśmy czujni. W naszej modlitwie mentalność świata będzie się wsączać, czy chcemy, czy nie chcemy. Musimy więc zachować dużą czujność. Świat, czyli ten sposób ujmowania otaczającej nas rzeczywistości przez ludzi dalekich od prawdy Ewangelii, bo tak rozumiemy świat. Nie chodzi o ten świat stworzony, drzewa, lasy, góry, doliny, ale chodzi o tę mentalność świata stworzoną przez ludzi dalekich od Ewangelii, dalekich od Chrystusa, sprzeciwiających się Duchowi Świętemu. Taki świat nie rozumie sensu i wartości modlitwy. Taki świat wszystko przelicza na doznanie, na korzyść wymierną, na pieniądz, na użycie, na wyżycie się. Dlatego modlitwa dla niego jest bezwartościowa. Modlitwa jako tajemnica dla świata nie ma wartości, nie ma znaczenia. Bo świat jej nie rozumie, świat jej nie potrafi zmierzyć. I dlatego nie dziwmy się, że czasem ludzie, którzy podlegają mentalności świata, pytają wprost: po co się modlisz? Co ci to da? Co z tego masz? Dla nich modlitwa jest zmarnowanym czasem, działaniem nieproduktywnym, bezużytecznym. Dla współczesnego człowieka wszystko musi być z korzyścią. Liczy się czas, liczy się działanie, liczą się kompetencje, znajomości. Modlitwa co ci daje? Znajomość w niebie? A co z tego masz? Widzisz, modlisz się, a jesteś chory. Modliłeś się i tak ci się nie powiodło. Więc jaki to ma sens? To jest mentalność świata. I my tej mentalności niestety ulegamy. My się tej mentalności czasem poddajemy i to nam bardzo przeszkadza w modlitwie. Łatwo wtedy zwątpić w sens tego wysiłku, tej walki o przebywanie w przestrzeni wielkiej tajemnicy. Pod wpływem mentalności świata wszystko staje się ważniejsze aniżeli modlitwa. Nawet rozrywka, najbardziej prymitywna, takie jak gry komputerowe, nawet taka czysto mechaniczna rozrywka, jakaś gra zręcznościowa z komputerem, wydaje się ciekawsza, ważniejsza niż czas przeznaczony na modlitwę. To jest mentalność świata. Świat nie rozumie tych subtelnych doświadczeń, tych subtelnych poruszeń duszy, jakie aktualizują się na modlitwie, jakie są naszym udziałem. Nie dajmy się więc zwieść. Przestrzega przed tym święty Paweł Apostoł w pierwszym liście do Koryntian, gdy pisze w rozdziale 2, wiersz 14, że człowiek zmysłowy nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Świat jest nastawiony na wartości doczesne, nie wieczne. Świat współczesny podlega wspomnianej chorobie horyzontalizmu, a więc wszystkiemu, co można skonsumować tu, teraz, natychmiast. Nie możemy poddać się presji tego świata, ale wytrwale podejmować walkę duchową. Bowiem jak uczy katechizm Kościoła katolickiego w innym miejscu, walka duchowa chrześcijanina jest nieodłączna od walki modlitwy. Czasem walka modlitwy, walka o modlitwę, o czas na modlitwę, o jej priorytet w naszym życiu jest tą jedyną i najważniejszą walką, jaką trzeba podjąć. Walką, w której nigdy nie jesteśmy sami. Święta Teresa od Jezusa, nie pamiętam w którym miejscu, w którym z dzieł, ale wyznaje w sposób taki właściwy dla jej języka i mentalności, ale jakże mądry. Mówi tak, jeżeli walczę ze złem, walczę ze swoją słabością, obydwoma rękami, zginę. Zginę na pewno. Ale jeżeli walczę jedną ręką, zwyciężę. Bo drugą trzymam się Chrystusa. Drodzy bracia, i w takiej walce ducha, kiedy będą nas dopadać sprzeczne sugestie szatana, który będzie nas kusił fałszywą pobożnością, będzie nas kusił przyjemnościami odciągającymi od modlitwy, albo będzie nas nękał goryczą, rozpaczą z powodu naszych jakichś dawno odpuszczonych, przebaczonych grzechów, będzie nam je przypominał, żeby nas dręczyć, żeby nas zniechęcać, żeby nam odebrać radość modlitwy. Kiedy świat będzie nas próbował przekonać o bezsensowności tego wysiłku, trzymajmy się Chrystusa. Pozwólmy prowadzić się Duchowi Świętemu. Ta walka będzie owocna. Ta walka jest błogosławiona.